Cześć, nazywam się Arlena Witt, a to podcast Po Cudze Mówi, gdzie w każdym odcinku opowiadam o jednym filmie, z którego uczę angielskiego. Są tu najbardziej znane i kultowe cytaty, wyrażenia, które przeszły do języka codziennego, ale i sporo wyrażeń przydatnych na co dzień i nowych słówek wychwyconych z dialogów. Jeśli chcesz, możesz robić notatki, ale nie musisz. Na koniec będą też ćwiczenia z wyrażeniami do powtarzania na głos, więc jeśli słuchasz tego przy innych ludziach, uprzedź ich, że będziesz gadać do siebie. Albo nie uprzedzaj. Niech się sami przekonają, że skoro mówisz do siebie, to znaczy, że rozmawiasz z kimś inteligentnym. Zaczynamy. W poprzednim odcinku obiecałam, że kolejny film, który omówię, będzie miał istniejący polski tytuł. Bo jakoś tak się złożyło, że wszystkie poprzednie znaliśmy też w Polsce pod ich oryginalnymi angielskimi tytułami, więc obietnicy dotrzymuję i dziś padło na komedię z lat 80. Polski tytuł brzmi Naga broń. Po angielsku nazywała się The Naked Gun From the Files of Police Squad. To długi tytuł. Dobrze, że polscy dystrybutorzy go skrócili do dwóch słów. Czemu tak właśnie się nazywa? Czemu ten tytuł jest taki skomplikowany? Bo ten film jest kontynuacją 6-odcinkowego serialu komediowego o policjantach pod tytułem właśnie Police Squad z 82 roku. Więc tytuł The Naked Gun zmieniono po to, by nie mylić go z serią Police Academy, czyli Akademia Policyjna z 84. No i wybrano ten tytuł między innymi dlatego, że według reżysera Davida Zuckera obiecywał dużo więcej niż mógł dać. Miał po prostu być absurdalny, no i był. Można więc powiedzieć, że ten 6-odcinkowy serial z 82. był pewnego rodzaju prequelem do Nagiej Broni, bo tam też występują bohaterowie, których poznajemy w filmie Naga Broń. A twórcy stworzyli ten serial z kolei dlatego, że nie chcieli tworzyć sequelu filmu, który znamy w Polsce jako Czy leci z nami pilot? A angielski oryginalny tytuł to Airplane. Film Naga Broń doczekał się swoich sequeli. Naga Broń 2,5 albo 2,1/2. Angielski tytuł The Naked Gun 2,5, The Smell of Fear, czyli zapach strachu. Po polsku przetłumaczono ten tytuł jako Naga broń 2,1/2, kto obroni prezydenta. Trochę więc zdradza szczegóły fabuły. Ten film powstał w 91, a więc 3 lata po pierwszej części tej serii. No i jeszcze drugim sequelem było Naga broń 33 1/3, ostateczna zniewaga. A angielski tytuł to Naked Gun 33 1/3, The Final Insult. No to tu dosyć dosłownie to zostało przetłumaczone. Powstała również gra przygodowa typu point and click o tytule The Naked Gun ICUP, wydana przez GameCentric Media i Paramount w 2011. No i tutaj ten skrót ICUP też miał być pewnego rodzaju żartem, ponieważ te litery, kiedy rozwiniemy je do słów, ICUP, oznaczają widzę jak sikasz. Jeżeli lubicie tę serię, to może ucieszy Was fakt, że w produkcji jest właśnie część 4, w której nie wystąpi oczywiście Leslie Nielsen, który już nie żyje, ale w roli Franka Drebina juniora pojawi się Liam Neeson. I właśnie trwa produkcja, właśnie, czyli gdy teraz to nagrywam, w grudniu 2022. Ten film to typowa komedia slapstickowa, czyli po angielsku możemy też powiedzieć physical comedy, gdzie mamy upadki, rzucanie przedmiotami, no dużo właśnie takiego wykorzystania ślamazarności. A poza tym pojawia się mnóstwo żartów słownych i sytuacyjnych. Można powiedzieć, że jest to taka komedia absurdu. Nawet czołówka jest dosyć absurdalna. Tu w tle słyszymy muzykę z tej czołówki. Wygląda tak, że na ekranie widzimy napisy, a w tle obraz, w którym samochód policyjny jedzie przez miasto na sygnale. To znaczy, tak nam się wydaje, że to samochód policyjny, bo kamera umiejscowiona jest tak jakby za kogutem na dachu samochodu. No ale potem ten niby samochód wjeżdża do domów, do biur, do damskiej szatni i tak dalej. Nawet pojawia się reżyser David Zucker. Jest to mężczyzna wieszający obraz na ścianie. Jeśli bardzo chcecie go znaleźć, to właśnie w tym momencie go dostrzeżecie. Osobiście widziałam ten film, nie przesadzając, z 10 albo 15 razy. chociaż głównie oglądałam to właśnie w dzieciństwie albo gdy byłam nastolatką. Wielkim fanem tego filmu jest mój tato, więc no tak trochę udzielił mi się jego humor. Do tego stopnia, że znałam ten film prawie że na pamięć. Oczywiście wcześniej w telewizji oglądałam go zawsze z lektorem. Dopiero teraz, przygotowując się do nagrania tego odcinka, obejrzałam film bez żadnego tłumaczenia i muszę powiedzieć, że on jeszcze bardziej zyskuje, no bo niektóre żarty w polskiej wersji nie zostały przetłumaczone, no a w oryginale jednak brzmi to zupełnie inaczej. I oczywiście wiele takich żartów dzisiaj wam tutaj zacytuję. A propos cytowania, przejdźmy do znane cytaty. I'm Lieutenant Frank Drebin, Police Squad. Może nie jest to jakiś bardzo znany cytat, ale tym zdaniem poznajemy bohatera. Jednocześnie dowiadujemy się, jak się nazywa, gdzie pracuje i jaki ma stopień policyjny. A jego stopień to porucznik. On wypowiada to słowo jako lieutenant, ponieważ jest Amerykaninem. Natomiast po brytyjsku spotkacie się z wymową lieutenant. Nie jest to żaden błąd, żadna pomyłka, mimo że w tym słowie nie pojawia się wcale litera F jak Franciszek, to jednak w wymowie właśnie F usłyszymy. No a police squad to po prostu oddział policji.
Bingo.
Ten jednowyrazowy żart, bingo, możemy przetłumaczyć albo jako trafione, a poza tym jest to też plansza do gry w bingo. No i między innymi dlatego trudno nam będzie to przetłumaczyć. Gra w bingo w Polsce nie jest tak popularna jak w Stanach, więc może wyjaśnię, na czym polega. Każdy gracz otrzymuje planszę, gdzie jest 25 pól, czyli w takim kwadracie 5x5. W każdym polu są liczby. Nad kolumnami mamy litery B, I, N, G, O, które tworzą napis bingo, a w kratkach liczby. W kolumnie B liczby od 1 do 15, różne, losowe, no bo może ich być tylko 5. W kolumnie I od 16 do 30, w kolumnie N od 31 do 45, w kolumnie G między 46 a 60 i w kolumnie O między 61 a 75. Środkowe pole jest puste, na przykład z gwiazdką albo z napisem free. No i każdy gracz ma inną planszę. Prowadzący losuje liczby i ogłasza je graczom jako na przykład B11, czyli B11, a gracze oznaczają swoje liczby. Oczywiście każdy gracz może mieć więcej niż jedną planszę, bo każdą z nich się tak jakby kupuje, więc im więcej plansz, tym większa szansa na zebranie nagrody, czyli jest to zwykle jakaś pula opłat wszystkich uczestników. No i kto pierwszy oznaczy cały rząd w pionie albo w poziomie, krzyczy bingo i zgarnia nagrodę. Będziemy mieć jeszcze jeden cytat z imieniem i nazwiskiem Enrico Palazzo i właściwie to ten drugi jest bardziej kultowy, ale tutaj ta wypowiedź wprowadza nam tę postać. Przy okazji mamy ladies and gentlemen, czyli po polsku raczej powiemy drodzy państwo, częściej niż panie i panowie. On behalf of znaczy w imieniu, no i internationally renowned to uznany w świecie, czyli jest to gwiazda światowego formatu. Za tego śpiewaka oczywiście w filmie przebrał się Frank, czyli nasz główny bohater, by móc wejść na boisko. A potem, gdy już uratował życie królowej, to jeden z widzów go rozpoznaje jako tego śpiewaka, więc woła... Hey, it's Enrico Palazzo! No właśnie, i to jest raczej ten, powiedzmy, kultowy albo znany cytat z filmu. Pojawia się nawet w memach, czasem w różnego rodzaju żartach internetowych. No w każdym razie wszyscy wiedzą, że zdjęcie Leslie'ego Nielsena z podpisem Enrico Palazzo to właśnie jest żart pochodzący z tego filmu. No i kolejna wypowiedź może nie jest jakoś bardzo kultowa, ale mnie z filmem się ogromnie kojarzy. I must kill the queen. I potem jeszcze... I must kill Frank Drebin. Tak, i tu często powtarza się właśnie to wyrażenie I must kill, czyli muszę zabić. I ja właśnie z tego filmu nauczyłam się odróżniać must od have to. Bo tutaj te osoby mają takie wewnętrzne poczucie, czują misję, że muszą kogoś tam zabić w wyniku swego rodzaju hipnozy, jakiej doznają. A jeżeli wy macie problem z must i have to, to o tym napisałam rozdział w mojej książce Grama to nie drama. Można ją kupić na stronie arlena.alt.pl. To był taki krótki przerywnik od naszego sponsora, czyli ode mnie. I w takim razie jedziemy dalej. Pewnym żartem w filmie są również napisy końcowe. To są rzeczy, na które rzadko się zwraca uwagę, chyba że oglądacie film Marvela i czekacie na tę scenę po napisach. Ale w innych filmach zwykle, gdy napisy się zaczynają, to już wychodzimy z kina, ewentualnie Netflix przeskakuje na kolejny tytuł, czy na trailer kolejnego tytułu. A żarty w napisach polegają na tym, że na przykład zamiast zwyczajowego słowa, które oznacza obsada, a więc cast, podpisano całą listę nazwisk jako ludzie, którzy zagrali w filmie. Czyli people who acted in the movie. Natomiast aktorzy, którzy wystąpili w filmie tylko z jedną kwestią, zostali oznaczeni właśnie tą kwestią. Na przykład jeden mężczyzna mówi please disperse, please disperse. I tam jest w cytacie, w cudzysłowie, właśnie ta wypowiedź. Wtedy już wiadomo, o którego gościa chodzi. Tak samo ktoś inny krzyknął hey, look out. To jest jedyna kwestia tej osoby w filmie. No i właśnie tak jest oznaczona. Uważam, że to całkiem zabawne. Znajdziecie tutaj taką wypowiedź jak It's Enrico Palazzo, bo ten aktor wypowiedział właśnie tylko tę jedną kwestię. Dodatkowo mamy też w całej tej liście nazwisk taki opis jak Man and woman deleted from fireworks scene. Mężczyzna i kobieta usunięci ze sceny z fajerwerkami. Także Mr. Weiss's divorce attorney, czyli prawnik, który odpowiadał za rozwód dyrektora, już tutaj powiedziałam tak po angielsku, reżysera Weissa. No i zamiast nazwiska mamy też taki punkt in case of tornado, southwest corner of basement. Nie wiem dlaczego akurat southwest corner, ale mądrzy ludzie dopisali, pewnie wiedzą czemu. Przydatne na co dzień. Pewnie nie jest to pierwszy odcinek mojego podcastu, jaki słuchacie, więc już doskonale wiecie, że teraz pojawią się... cóż tu może się pojawić? To, co jest przydatne na co dzień, czyli najbardziej użyteczne wyrażenia, zdania, a czasem nawet pojedyncze słowa. I oto pierwsze z nich. Gentlemen, this is getting us nowhere. This is getting us nowhere oznacza to do niczego nie prowadzi. Jakbyśmy dosłownie mieli to przetłumaczyć, to powiedzielibyśmy to dostarcza nas nigdzie. Piękna polszczyzna, to prawda. W kolejnej scenie Frank, czyli główny bohater, zmazuje fałszywe znamie z czoła Gorbaczowa i patrzy w kamerę, mówiąc I knew it. Czyli wiedziałem. I knew it. Wiedziałem. Kill him. Ta wypowiedź kill him oznacza zabić go. Oczywiście nie radzę jej wypowiadać kiedykolwiek, chyba że w żarcie albo gdy sami odgrywamy jakąś scenkę, a nie w rzeczywistości. Natomiast chcę zwrócić uwagę na jedną rzecz. Te słowa zostały w wymowie połączone. Nie wymawiamy ich oddzielnie, znaczy można jeśli się chce, ale bardziej naturalnie będzie powiedzieć je właśnie tak, jak usłyszeliśmy je tutaj. Nie osobno kill him, tylko kill him. I'm afraid so, Frank. She just ran off with some guy. They got married last week. Run off with someone to uciec z kimś. W znaczeniu oczywiście zostawić obecnego partnera czy partnerkę i związać się z kimś innym. Sure, you think I'm a big hero, the man of the hour. Well, do any of you understand how a man can hurt inside? The man of the hour to bohater dnia, chociaż dosłownie człowiek godziny. Więc może w kulturze amerykańskiej bohater może być co godzinę inny. No a my po polsku jednak codziennie oczekujemy innego bohatera. No ale tak to właśnie będzie brzmiało. Bohater dnia, the man of the hour. Everywhere I look, something reminds me of her. Something reminds me of her oznacza coś mi ją przypomina. Po tej wypowiedzi zobaczycie obraz w filmie, w którym mamy dwa budynki wyglądające trochę jak piersi. To są betonowe kopuły obudowy reaktora San Onofre, elektrowni atomowej w Kalifornii. What about Nordberg? I came as soon as I heard. I came as soon as I heard, czyli przyszedłem od razu. Przyszedłem jak tylko usłyszałem te wieści. He's alive, Frank, though he's on life support. On life support, pod respiratorem albo pod aparaturą. Quick, can't you see he's in pain? No. Give him a shot, quickly. Give him a shot, czyli proszę dać mu zastrzyk. To jest w ogóle ciekawe wyrażenie, bo jeżeli chcielibyście powiedzieć tu o sobie give me a shot, to to jednocześnie może oznaczać daj mi zastrzyk, ale też daj mi szansę. Eminem na przykład śpiewał właśnie o szansie i używał słowa shot. Dobra, idziemy dalej. Nie ma czasu, nie ma czasu.
No, heroin. Heroin, Frank.
Nordberg, that's a pretty tall order. You're gonna have to give me a couple of days on that one.
Tall order, czyli dosłownie wysokie zamówienie, to po amerykańsku potocznie trudne zamówienie, a więc trudne do zrealizowania.
Who would do such a thing?
Oh, it's hard to tell. Be a roving gang of thugs, a blackmailer, an angry husband, a gay lover. Frank, get a hold of yourself.
Who would do such a thing? Kto by się do tego posunął? Raczej tak powiem po polsku. Roving to wędrowny. Thug, zapisywany jako tchóg, to bandyta. A get a hold of yourself, opanuj się.
I can't spare anybody, Frank. You know we're in charge of security for Queen Elizabeth's visit. I'm short-handed already.
Spare oznacza pominąć albo oszczędzić, czyli nie mogę nikogo oszczędzić. Wszyscy są mi potrzebni. A I'm short-handed, dosłownie mam krótkie ręce, wcale nie chodzi o ręce, tylko o to, że brakuje mi ludzi albo brakuje mi rąk do pracy.
Wilma, I promise you, whatever scum did this, not one man on this force will rest for one minute until he's behind bars. Now let's grab a bite to eat. Yeah.
Scum to kanalia albo łajdak. Behind bars, za kratkami. Po angielsku nie są to kratki, tylko pręty, bar. I let's grab a bite to eat, to zjedzmy coś albo idźmy coś zjeść. No i to też oczywiście jest żartem tutaj, bo on obiecuje tej żonie Nordberga, że nie spocznę, nikt nie spocznie, dopóki ten facet nie będzie za kratkami. No dobra, to chodźmy coś zjeść. Idzie więc spocząć.
Can you spot me a 20? How about now?
Can you spot me a 20? Pożyczysz dwie dychy? Właśnie spot to jest potoczne słowo, które oznacza pożyczyć.
Lieutenant Drebin to see you, sir.
Show him in.
Show him in. Zapraszam. Tak to przetłumaczymy, a właściwie jest to proszę go wprowadzić.
Lieutenant,
the feeling is mutual.
Nice to meet you too.
The feeling is mutual przetłumaczymy jako wzajemnie, choć dosłownie jest to, to uczucie jest wzajemne albo odwzajemnione.
But I'm sure you didn't pay me this visit to hear a lecture on fine art, Lieutenant. To what do I owe the honor?
Pay a visit to bardzo ładne wyrażenie, warte zapamiętania. Złożyć wizytę, bardziej oficjalne niż sam czasownik visit. Jeżeli czasami robicie takie ćwiczenia z angielskiego, gdzie brakuje jednego słowa, trzeba je po prostu nie wiadomo skąd wytrzasnąć i uzupełnić zdanie, to właśnie zdarza się często, że tą luką jest to, co zastępuje pay. Więc w tą lukę trzeba wpisać pay, a potem jest a visit. No nie jest to takie oczywiste i dlatego wiele osób tu popełnia błąd, że wizytę się po angielsku płaci, raczej wizytą się płaci. A to what do I owe the honor to co pana sprowadza, to chyba takie najbliższe znaczeniowo, a właściwie czemu zawdzięczam ten zaszczyt. Nie spotkałam się, żeby ktoś tak po polsku mówił, ale kto wie, może akurat.
Yes, he's in the intensive care ward at Our Lady of the Worthless Miracle.
Well, this certainly comes as a shock to me, Lieutenant.
Intensive care ward to oddział intensywnej terapii. Właśnie słowo ward, które zapisujemy w ard, to oddział. Nie mylić oczywiście ze słowem, które znaczy słowo, zapisywanym w ord i wymawiamy je word. Tak powie Amerykanin, a Brytyjczyk word. Także jak mówicie czasami, że piszecie coś w wordzie, no to to jest ewidentne spolszczenie nazwy tego programu. Mamy tutaj też it comes as a shock to me. Czyli po prostu to dla mnie szok.
Orange Grove, acres of them, as far as the eye could see.
Grove to gaj albo zagajnik, a as far as the eye could see to gdzie wzrokiem sięgnąć albo gdzie wzrokiem nie sięgnąć. Nigdy nie wiem, czy to jest w formie twierdzącej czy przeczącej. Ważne, że wiemy o co chodzi.
Are you all right, Lieutenant? Here, let me get you some Kleenex.
Tu pojawia nam się nazwa Kleenex. I to jest nazwa produktu, marki, która po prostu produkuje chusteczki higieniczne, tak jak my po polsku mówimy Adidasy na różnego rodzaju buty sportowe, wcale niekoniecznie marki Adidas. No więc tak właśnie jest z chusteczkami. Raczej spotkamy się z słowem Kleenex, czyli z nazwą marki, ale można też powiedzieć tissue. To też jest chusteczka higieniczna. Mamy też tutaj wyrażenie let me get you some, czyli podam panu. Let me get you some.
Well, of course, he hasn't been able to tell us a thing so far, but as soon as he regains consciousness, we'll see if he can still play the guitar.
Regain consciousness, bardzo ładne wyrażenie, to odzyskać przytomność.
Nice beaver.
Thank you. I just had it stuffed.
Tutaj żart polega na dwuznaczności słowa beaver. I teraz uwaga, pojawi się wulgaryzm, jeśli słuchają nas dzieci w towarzystwie dorosłych. Proszę dorosłych o zatkanie uszu dzieciom na najbliższe 5 sekund. Beaver to potocznie owłosiona cipka, czyli nieogolona, ale tak w ogóle normalnie znaczy to słowo też bóbr. No i żart tu polega na tym, że nasz bohater Frank patrzy na bohaterkę w sukience, podczas gdy ona stoi na drabinie wyżej od niego. Więc no można tak się domyślać, że może komentuje to, co widzi pod spódnicą. Tymczasem ona za chwilę podaje mu właśnie wypchanego bobra. I had it stuffed. Wypchali mi go. To jest taka konstrukcja have something done, czyli jakby mieć coś robione. To znaczy, że ona sama tego nie zrobiła, nie wypchała go, tylko zleciła to komuś. I to też jest bardzo fajna, przydatna konstrukcja w angielskim. Również pojawia się w mojej książce Grama to nie drama, jest to rozdział 70. I ponownie nasz tutaj sponsor bardzo prosi, żeby powtórzyć, że możecie tę książkę nabyć drogą kupna na stronie arlena.alt.pl. Mamy tutaj również wyrażenie let me help you with that, czyli pomogę ci. Tutaj chyba jeszcze oni nie są na ty, więc raczej przetłumaczylibyśmy to jako pomogę pani.
How about a rain check?
Well, let's just stick to dinner.
Co to jest ten rain check? Często to słyszymy w filmach. Dosłownie to check na deszcz. Po amerykańsku używa się tego wyrażenia. Dosłownie jest to bilet uprawniający do powtórnego wstępu na mecz, który został przerwany albo przełożony z powodu deszczu. I to jest właśnie ten rain check. Pogoda zepsuła nam plany, ale to wydarzenie musi się ponownie odbyć, więc każdy dostaje taki, można powiedzieć, talon albo kupon, na podstawie którego znów wejdzie. Natomiast w języku codziennym, potocznym, używamy tego rain check jako przełożenie czegoś na inny termin, po prostu. Nie mogę dzisiaj, może innym razem. O tak chyba byśmy powiedzieli raczej po polsku. Może innym razem. No a tutaj Frank odpowiada, let's just stick to dinner. Czyli zostańmy przy kolacji. Więc nie wiem, co on z tym czekiem na deszcz sobie wyobrażał. Tu Frank zadaje dwa pytania. Każde z nich zaczyna się od anybody. Anybody catch? I potem anybody get? Anybody get a look? Czyli czy ktoś zauważył? Po prostu zostało tutaj ucięte pierwsze słowo. Gdybyśmy chcieli to zdanie wypowiedzieć poprawnie gramatycznie, a mianowicie nie ma tutaj did. Did anybody catch i did anybody get. To jest dosyć powszechna praktyka w języku potocznym. Takim typowym przykładem tego rodzaju wycinania początkowych słów jest wyrażenie thank you, czyli dziękuję. Ponieważ tak właściwie poprawnie gramatycznie powiedzielibyśmy I thank you, a więc ja ci dziękuję, ale to ja nie jest tutaj niezbędne. Więc mówimy powszechnie thank you. Tutaj jest taka też ciekawostka związana z samochodem, którym jechał Frank Drebin, a mianowicie jest to Ford LTD Crown Victoria z roku 83 i on tak naprawdę w wyposażeniu nie miał wcale poduszek powietrznych. Więc to, że te poduszki się tutaj pojawiają, one też tak jakby, jak się przyjrzycie, wyglądają bardziej jak balony niż jak takie typowe airbagi, więc nawet widać, że te balony się trochę napełniają nie z tego miejsca, gdzie powinny, czyli przy kierownicy. No i to znowu taki żarcik, który pewnie właśnie tak miał wyglądać, bo no umówmy się, dokładność i bycie w zgodzie z rzeczywistością tego filmu nie za bardzo dotyczy.
You see these cufflinks I'm wearing? Well, they're not just cufflinks. Each one fires a single pin-sized dart that knocks out your victim for a few minutes, but does no permanent damage.
Cufflink to spinka do mankietu. Pin-sized znaczy wielkości główki od szpilki. Dart to rzutka. Można nawet przecież grać w barze w darts. Niektórzy mówią dartsy zamiast rzutki. No i knock someone out to powalić kogoś. Stąd właśnie pochodzi knockout. Ktoś został powalony. I wreszcie do permanent damage to spowodować trwałe uszkodzenie. Możemy też po polsku powiedzieć trwały uszczerbek na zdrowiu. No mało kto tak mówi, raczej przeczytamy to w umowach ubezpieczeniowych, bo to po prostu zbyt długie i nam się nie chce.
Don't worry, he'll be up and around in no time.
He'll be up and around in no time. Bardzo fajne, przydatne zdanie. Up and around albo up and about to jest wstać na nogi. Potocznie oczywiście, natomiast in no time to niedługo albo niebawem. At first glance, na pierwszy rzut oka, Amerykanin powie glance, a Brytyjczyk glance. Tak samo zresztą będzie ze słowem, które znaczy tańczyć. Też po amerykańsku usłyszymy raczej dance, a po brytyjsku dance. Cotton to bawełna. Koton, koton, koton. Tak niektórzy mówią w Polsce. No i fiber to włókno. Brytyjczyk zapisze to słowo jako fibre, a Amerykanin jako fiber. Tak często się zdarza ze słowami zakończonymi właśnie na taką końcówkę. Amerykanie wolą końcówkę er w pisowni, a Brytyjczycy r, e. Tak na przykład jest ze słowem teatr. Po brytyjsku theatre zapisywane theatre, a po amerykańsku theater zapisywany theater.
Mr. Ludwig.
Yes.
Mr. Papschmier is here.
Show him in.
A Mr. Papschmier is here. Papschmier, no to już jakby pomijając, że jest to trudne nazwisko, ale załóżmy, że byłby to Smith. A Mr. Smith is here, czyli jakiś pan Smith. Nie znamy go. Tak się przedstawił, ale nic więcej o nim nie wiemy. Po polsku mówimy też niejaki. Niejaki pan Papschmier tu jest.
But there is some concern on the part of those I represent that you would be able to complete so difficult a task.
On the part of znaczy po stronie, po polsku mówimy po stronie, po angielsku po części, part, a so difficult a task to to samo co such a difficult task. Takie zadanie też czasem pojawia się na różnego rodzaju testach z angielskiego, gdzie trzeba sparafrazować zdanie, czyli przepisać je tak, by użyć trochę innej konstrukcji, ale znaczenie zostało to samo. To właśnie tak często się łapie studentów i sprawdza, czy znają różnicę między so i such i w którym miejscu powinno być a. So difficult a task i such a difficult task.
Tell me, Mr. Papschmier, in all the world, who is the most effective assassin?
Assassin to płatny zabójca. Był nawet kiedyś taki film o tytule Assassins, ale raczej nie będę o nim opowiadać tutaj w podcaście, bo nie można go uznać za kultowy albo bardzo znany. Ciekawa jestem, ile z was w ogóle kiedykolwiek o nim słyszało. No, podpowiem, że wystąpił w nim Antonio Banderas, jeśli macie ochotę obejrzeć film o płatnych zabójcach.
Care for some tea? Yes, please.
Care for? Care for some tea? Czy ma pan ochotę na herbatę?
Will that be with cream and sugar, sir?
With cream and sugar to po polsku z mlekiem i cukrem. Zauważcie, że tutaj nie padło słowo milk, które oznacza mleko, tylko właśnie cream. Chociaż tłumaczymy to na mleko. Ale właśnie cream, tak właściwie to jest śmietanka.
I decided to return to the hospital with Ludwig's shipping records to see if I could jog Nordberg's memory.
Jog someone's memory to odświeżyć komuś pamięć. Jog tak samo jak jogging. Tak samo się pisze jog.
Let's definitely check your mirror. Signal. Now pull into traffic.
Czasownik signal to włączyć kierunkowskaz. Fajnie, że po angielsku to są tylko dwie sylaby, a my takiego długiego wyrażenia musimy używać. I pull into traffic to włączyć się do ruchu. Może wam się przydać, jeśli na przykład tak jak ja będziecie zdawać egzamin na prawo jazdy w anglojęzycznym kraju. Jeśli jesteście ciekawi tej historii, nie będę teraz was nią zanudzać, bo opisałam ją w książce Władaj i Gadaj, którą nasz sponsor bardzo zachęca, żeby powiedzieć. Możecie nabyć drogą kupna na stronie wladaj.alt.pl. Dziękujemy, to była nasza przerwa na autopromocję. Put it in reverse, czyli włącz wsteczny. Właśnie reverse to wsteczny i właśnie z powodu tego słowa reverse na wstecznym biegu oznaczeniem jest litera R od reverse, czyli cofać.
Right, Stephanie, gently extend your arm. Extend your middle finger.
Broad to slangowe słowo, które możemy przetłumaczyć na polski jako baba, ty głupia babo, you dumb broad, a extend your arm to wyciągnij rękę. Jak się przyjrzycie, to gdy słyszymy słowa extend your middle finger, czyli wyciągnij środkowy palec, instruktor właściwie wypowiada wulgaryzm, ale tę scenę tak zmontowano, że jego ruch ust został tak jakby obcięty i tam jest inne ujęcie za chwilę. Prawdopodobnie nałożono dźwięk w postprodukcji, aby film mógł zachować oznaczenie dla widzów od 13 lat. Kiedyś opowiadałam o tym na YouTubie, że w amerykańskim systemie oznaczania filmów jest tak, że jeśli film ma mieć oznaczenie od 13 lat, to może się w nim pojawić maksymalnie jeden wulgaryzm na literę F. Jeśli są przynajmniej dwa, no to oznaczeniem filmu jest już R, czyli od lat 17, no i to oczywiście bardzo ogranicza nam publiczność. The attempt on Nordberg's life left me shaken and disturbed. And all the questions kept coming up over and over again, like bubbles in a case of club soda. Attempt on someone's life to próba zabójstwa kogoś, a club soda to woda gazowana. Mniej więcej, nie do końca, ale jest to wystarczająco dobre tłumaczenie. You mind if I slip into something more comfortable? Slip into something to przebrać się w coś. To oczywiście bardzo potoczne wyrażenie, jak większość frazali. I hope you brought your appetite. I've brought everything. Well then, dig in. Dig in to wcinaj albo wcinajcie. Niektórzy pod moim shortem o wyrażeniu smacznego pisali, że przecież właśnie można komuś przed jedzeniem powiedzieć dig in. Dig in nie przetłumaczymy jako smacznego. To jest właśnie bardzo potoczne wyrażenie i chyba najbliższym znaczeniem jego będzie wcinaj. No to tak przecież nie powiemy na uroczystej kolacji, prawda? Albo w towarzystwie kogoś, kogo bardzo szanujemy. No dobra, no wcinajcie, panie prezydencie. She'd hung out with the Chicago Male Chorus and Symphony. Don't recall her playing an instrument or being able to carry a tune, yet she was on the road 300 days out of the year. Carry a tune to dosłownie nieść melodię, a właściwie śpiewać czysto. You get a good night's sleep. I'll see you in the morning. Get a good night's sleep to wyspać się. Entering without a search warrant, destroying property, arson, sexual assault with a concrete dildo. What the hell were you doing there in the first place? Concrete, beton albo betonowy, dildo to wibrator, chociaż dziś częściej używa się słowa masażer, a in the first place tak w ogóle, bardzo przydatne. I'm just making some dinner. Are you hungry? Well, maybe just a bite. Just a bite to dosłownie tylko gryz albo tylko gryza, a właściwie powiedzielibyśmy na przykład, no może coś kąsne. This is not the time or place to talk. It's way past the time we talked. It's way past, czyli już dawno minęło coś tam. What are you doing here? Running another errand for your boyfriend? Run errands to bardzo fajne, przydatne wyrażenie. Załatwiać sprawy na mieście. Na przykład jeśli chcecie powiedzieć, mam kilka spraw do załatwienia, to powiemy I have a few errands to run. You were right all along, Frank. Ludwig is planning to have someone assassinate the queen. All along, od samego początku. I'll go with you. No, it's best you stay with Ludwig. That way we won't arouse any suspicion. Arouse suspicion to wzbudzić podejrzenia. Besides with the mayor, she'd have you arrested on the spot. You've got to stay out of sight. On the spot, z miejsca. Myślę, że to fajne tłumaczenie tego wyrażenia, bo w ogóle słowo spot, tak powie Brytyjczyk po amerykańsku spot, oznacza miejsce. Ale gdy po polsku mówimy na przykład, że z miejsca zostaniesz zwolniony, to przecież nie chodzi o jakieś konkretne miejsce, tylko raczej o chwilę, natychmiast zostaniesz zwolniony. Ladies and gentlemen, please rise and give a hearty Los Angeles welcome to Her Majesty Queen Elizabeth II. Please rise to proszę wstać, choć właściwie słowo rise przetłumaczylibyśmy jako powstać, jest bardziej oficjalne niż get up, wstawać. Natomiast tu fajna ciekawostka o tej scenie. Podczas gdy królowa wchodzi na stadion, słyszymy brytyjski hymn. A w rzeczywistości, w czasie hymnu, władca brytyjski zawsze stoi na baczność. Niemożliwe więc jest, żeby ona sobie po prostu szła, podczas gdy grają hymn. My dear, something bothering you? Is something bothering you? Czy czymś się martwisz? Bother to właściwie trapić. To jest chyba najbardziej takie wierne tłumaczenie, ale rzadko używamy takiego słowa po polsku. Ja osobiście znajomych nie pytam, co cię trapi? Przyjacielu? Niezbyt staromodne trochę to słowo. Dlatego najlepiej to przetłumaczyć jako właśnie, czy czymś się martwisz, czy masz jakiś problem. Ale tutaj znowu, to zależy od intonacji. No bo czy masz jakiś problem, można powiedzieć na różne sposoby. Można powiedzieć, czy masz jakiś problem z troską w głosie, a można powiedzieć, czy masz jakiś problem No to tutaj tej troski nie było. To think na początku zdania i pomyśleć, że. Tutaj mamy to think I respected you. I pomyśleć, że cię szanowałam. A vicious to podły.
Jane, listen to me. If you don't love me, then you might as well pull that trigger, because without you, I wouldn't want to live anyway.
You might as well, możesz równie dobrze.
This city, and I guess the whole world, owes you a debt of gratitude.
Owes you a debt of gratitude, czyli ma u pana dług wdzięczności. Pewnie już to kiedyś mówiłam, ale zwracam uwagę na słowo debt, czyli dług, który zapisujemy jako d, e, b, t, a litera b jest nie ma. I wymawiamy jej, znaczy nie wymawiamy jej wcale, mówimy tylko debt, bez b. Trudniejsze słówka dla chętnych. Tu też pewnie wiecie, czego się spodziewać. No to jedziemy z tymi trudniejszymi słówkami.
What? And spoil 3 years of good public relations? I have the Americans believing I am a nice guy. In some of their polls, I'm more popular than their president.
Public relations to właśnie jest wyrażenie, od którego skrótem jest PR. A poll to sonda.
If we do nothing else this week, we must conceive at least one terrorist act that will show all the world that the United States, the great Satan, is but a paper tiger, a weak nation, a weak people, a people ripe for destruction.
Conceive znaczy wymyślić. Terrorist act to akt terrorystyczny. Is but a, tutaj mamy, is but a paper tiger, czyli to ledwie, to jedynie tygrys z papieru. A weak people to słaby naród, o tym też kiedyś opowiadałam na YouTubie, a mianowicie o słowie people. Ono może wystąpić w liczbie pojedynczej, a people, i wtedy właśnie oznacza lud albo naród. No i ripe to gotowy albo dojrzały, zapisywane ripe.
This completes our first shipment of heroin, 100% pure.
Shipment to dostawa.
Good cop. Needlessly cut down an ambush by some cowardly hoodlum.
Hoodlum to bandzior, a ambushed złapany w zasadzkę. Ambush to zasadzka.
Disperse! Please disperse!
Disperse znaczy rozejść się. Można też czasami przetłumaczyć to słowo jako rozproszyć albo rozproszyć się. No tu ewidentnie policjant zwraca się przez megafon do tłumu. Fakt, że ten tłum liczy tylko 2 osoby, no ale na tym polega tutaj ten żarcik.
Where'd they find Nordberg at?
Right out there, Frank. You want to take a dinghy?
No, I took care of that at the press conference.
Dinghy zapisujemy jako d-i-n-g-h-y i to słowo oznacza ponton. I tu też ciekawostka. Miejsce, gdzie Nordberg wpadł do wody, oznaczone zostało konturem ciała unoszącym się na wodzie. No oczywiście nie mogło się tak naprawdę wydarzyć, bo w rzeczywistości w takiej sytuacji oznacza się miejsce boją. Poza tym kontur sugeruje, że znaleziono go martwego, no bo tak oznacza się znalezione zwłoki, a przecież Nordberg przeżył. Snivel to biadolić, a run someone in to aresztować kogoś. I ought to run you in right now. Czyli powinienem cię teraz aresztować.
Cuban?
No, Dutch Irish. My father was from Wales.
Tutaj żarcik znów polega na dwuznaczności słowa Cuban. Tu domyślnie ma ono oznaczać kubańskie cygaro. A tymczasem nasz bohater Frank rozumie to pytanie jako, czy jest pan Kubańczykiem? No i odpowiada, że nie, że jest Dutch Irish. Tymczasem tak naprawdę matka aktora Nielsena właśnie pochodziła z Walii.
This is a rare samurai pen, a gift from Emperor Hirohito. Unbreakable, impervious to everything but water.
Impervious to something znaczy odporny na coś.
It was almost midnight when I got to my door. I just wanted a glass of Bosco and then slip under my blankets. But my night was just about to begin.
Tu pojawia się nazwa Bosco, zapisywane jako Bosco, wielką literą. Jest to drink. Teraz wam powiem, z czego się składa ten drink, gdybyście mieli ochotę sobie ten drink przygotować. A więc kącik kulinarny. Uwaga. Gałka lodów czekoladowych, likier kawowy, gin, likier czekoladowy, brandy i druga gałka lodów czekoladowych. Proporcji niestety nie znam. Sama nie będę próbować, żeby to przetestować, ponieważ nie piję alkoholu, ale być może zainspirowałam Was do czegoś pysznego, rozgrzewającego. No, namawiać do alkoholu nigdy nie będę, ale świata nie zmienię. Kto chce, ten może spróbować. Wszystko jest dla ludzi. Byle z głową. Girl dies in a tragic blimp accident over the Orange Bowl on New Year's Day. Goodyear. No, the worst. Blimp to sterowiec. I później mamy pytanie Goodyear. A Goodyear to po prostu marka opon, która często reklamuje się na sterowcach. Natomiast nasz bohater odpowiada no, the worst, bo nie zrozumiał tego jako nazwę marki, tylko jako pytanie, czy to był dobry rok? Więc odpowiedział, że nie. Najgorszy. Ciekawe jest, że wcześniej Frank mówił, że kobieta go rzuciła dla innego faceta. Prawda? No przecież niby uciekła z nim. A tutaj z kolei mówi, że zginęła w tragicznym wypadku związanym z sterowcem. No, może ma na myśli jakąś inną partnerkę. Can I interest you in a nightcap? No, thank you. I don't wear them. Actually, I'm on duty. We're on stakeout tonight. Nightcap to albo drink na dobranoc, albo jakiś napój przed snem. Niektórzy na przykład piją kakao, więc to najczęściej chodzi o jakiś napój alkoholowy, ale niekoniecznie. Natomiast samo cap to czapka do spania. Nie wiem, czy znacie takie określenie jak szlafmyca. To właśnie czapka do spania to oczywiście z niemieckiego szlafny to spać. Gentlemen, Vincent Ludwig is one of the most respected members of this community. And if we're all very nice to him, he will agree not to press charges. Press charges to wnosić zarzuty. Your Honor. Did I make myself clear? Yes, Your Honor, very clear. Good day. Your Honor. To wyrażenie słyszymy całkiem często w filmach. Nawet jest serial o dokładnie tym tytule, który zresztą bardzo polecam. Zdaje się, że sprzed 2 lat występuje w nim Bryan Cranston. Znacie go może z serialu Breaking Bad. Ale oczywiście, I digress. Zwykle w filmach i serialach tłumaczymy to wyrażenie jako wysoki sądzie, bo w taki sposób zwracamy się do sędzi lub sędziny, sędziego lub sędzi. Chyba tak raczej powinniśmy powiedzieć. Tu z kolei tak właśnie zwracają się do pani burmistrz. Your Honor. I just came from the stockyards, trading shots with one of Ludwig's goons. Stockyard to zagroda. Goon to po amerykańsku zbir. The gloves are off. I'm playing hardball, Ludwig. It's 4th and 15 and you're looking at a full court press. To jest bardzo krótka wypowiedź, ale zawiera 4 wyrażenia pomieszane kompletnie, ponieważ każde jest pewnego rodzaju określeniem, nawiązaniem do innego sportu. Więc Frank tutaj po prostu namotał strasznie. No bo tak, the gloves are off, znaczy dosłownie zdejmujemy rękawice. No i to przetłumaczymy jako koniec pobłażania. Prawdopodobnie to wyrażenie pochodzi z boksu, no bo gdy zdejmiemy w boksie rękawice, to uderzenia mogą być bardziej niebezpieczne. Potem mówi, I'm playing hardball. Play hardball to grać ostro albo grać nie fair. To jest z kolei nawiązanie do baseballu. Ponieważ jest też taka gra podobna, powiedzmy, do baseballu jak softball, no i tam używa się dosłownie, jak sama nazwa wskazuje, miękkiej piłki. Natomiast w baseballu jest piłka twarda, czyli jest to, powiedzmy, bardziej niebezpieczne, jeżeli taką piłką się dostanie. Potem mówi it's 4th and 15, czyli jest ostatnia minuta, 15, 15, czwartej kwarty meczu futbolowego. Właściwie po polsku powiedzielibyśmy zostały ostatnie sekundy meczu. A full court press to obrona na całej linii, która z kolei pochodzi z koszykówki, bo właśnie court to boisko koszykówki. Także naprawdę straszny miszmasz tutaj ten pan zrobił, ale to chyba o to chodzi, żeby pokazać, że on po prostu nic nie wie o sporcie. A little meeting that turned into a peekaboo session with bullets all set up by someone who's been playing me like a violin at the annual SAPS convention. Peekaboo to akuku, czyli zabawa dziecięca, która polega na tym, że się chowamy i pokazujemy. Dzieciaczki bardzo ją lubią, tak w okolicach pół roku, roku. Polecam, jeśli nie macie pomysłu na to, jak się bawić z własnym lub cudzym dzieckiem, takim maluszkiem. Natomiast tutaj wspomina o tym peekaboo, bo tak właśnie wyglądała ta wymiana ostrzałów. No, przeciwnicy się chowali i wychylali z ukrycia, jakby grali w akuku. Natomiast SAP, tu mamy The Annual SAPS Convention. Trudno potwierdzić w 100% o co tu chodzi, ale możliwe, że chodzi o firmę, która odnawia skrzypce. Pewności jednak nie mamy. It's true what they say, cops and women don't mix. It's like eating a spoonful of Drano. Sure, it'll clean you out, but it'll leave you hollow inside. Tu znowu pojawia nam się nazwa marki Drano, zapisywana jako Drano, i można powiedzieć, że to jest odpowiednik polskiego kreta, czyli środka do czyszczenia odpływu. To jest taka czynność domowa, do której nikt mnie nie zagoni, nawet siłą. Po prostu nie cierpię tego robić. U mnie w domu zajmuje się tym mąż. A hollow znaczy pusty.
The city of Los Angeles is proud to present to the royal family this revolutionary war musket, generously donated by Mr. Vincent Ludwig.
Musket to muszkiet, czyli długa palna broń strzelecka, której używano między XVI a XVIII wiekiem. I właśnie od tego muszkietu pochodzą muszkieterowie. Natomiast ta broń, którą w tej scenie trzyma Ludwig, czy też Ludwig, możemy powiedzieć po polsku, to strzelba, a nie muszkiet. Także ktoś tu coś naściemniał.
Ladies and gentlemen, Her Royal Highness, Queen Elizabeth II.
Tu mamy wyrażenie Her Royal Highness, czyli jej królewska wysokość. Tak naprawdę to pani burmistrzyni powinna była zapowiedzieć królową jako Her Majesty. To jest właściwy sposób zwracania się do królowej. Her Royal Highness powiemy do innej osoby należącej do rodziny królewskiej, ale nie do panującej królowej.
Mr. Palazzo, our head usher will be here in 2 minutes to take you onto the field. Please, just wait in here.
Usher to jest albo bileter, albo przewodnik, albo osoba usadzająca gości, szczególnie w teatrze, ale może się też zdarzyć na przykład na weselu czy w restauracji. Natomiast head to główny, head usher, główny przewodnik, niech będzie.
Oh, excuse me. Could you tell me, is this an official bat?
Bat. Takie proste słowo, ale ciekawe, żeby pamiętać, że to nie tylko nietoperz, ale też właśnie kij baseballowy.
Strike.
Po polsku mówimy strike. Można zapisać to słowo po polsku tak, jak się słyszymy, czyli tak jak strike w zakładzie pracy, ale można też zapisać po angielsku strike. I teraz to jest nieuderzona przez pałkarza piłka, która trafiła w strefę strajku, więc na wysokości od ramion do kolan pałkarza. Tak jakby w środku jego ciała. I tutaj, gdy Frank udaje sędziego i rzucona jest ta pierwsza piłka, pałkarz ją łapie, a wtedy wszyscy czekają na reakcję sędziego. W rzeczywistości, jeśli sędzia nic nie mówi, to po prostu nie było strajku, więc nie trzeba czekać w niepewności, czy on ogłosi ten strajk, czy on go nie ogłosi. Jak nie ogłasza, to znaczy, że go nie było.
I'm gonna have my men on the alert, but you're gonna have to stall them. Don't let them get that third out. Right, Ed.
On the alert znaczy w trybie gotowości, a stall, syty alily, to przytrzymać kogoś albo coś opóźniać. Scoreboard to tablica wyników, a mezzanine to półpiętro albo ta strefa pod sceną.
It's a topsy-turvy world, Jane. And maybe the problems of two people don't amount to a hill of beans, but this is our hill. And these are our beans.
Topsy-turvy, chaotyczny albo pełen zamętu.
Jane, since I met you, I noticed things that I never knew were there before. Birds singing. Dew glistening on a newly formed leaf. Stoplights.
Dew, tak powie Amerykanin, a Brytyjczyk dew, jest to rosa. Zapisujemy to słowo jako dew, czyli Daniel, Ewelina, Wiesława. Glisten to błyszczeć. A teraz czas na ćwiczenia. Nie musisz pauzować odcinka, bo tam, gdzie należy coś powtórzyć, zostawiłam pauzę, czyli ciszę. Więc nadal możesz mieć ręce zajęte, czymkolwiek są zajęte. Ja nie oceniam. Przygotuj tylko ucho lub uszy, jeśli szczęśliwie posiadasz oba, i jamę ustną. Ćwiczenie pierwsze. Powtarzaj na głos za bohaterami. Najpierw usłyszysz, jak mówię, polski odpowiednik, a zaraz po nim oryginał filmowy po angielsku i potem pauzę. Podczas tej pauzy powtórz angielską wypowiedź na głos. To do niczego nie prowadzi.
This is getting us nowhere.
Wiedziałem.
I knew it.
Już brakuje mi ludzi.
I'm short-handed already.
Wzajemnie.
The feeling is mutual.
Niedługo wstanie na nogi.
He'll be up and around in no time.
Ma pan ochotę na herbatę?
Care for some tea?
Ćwiczenie drugie. Powtarzaj za mną słowa i wyrażenia. Podczas każdej pauzy powtórz moje słowa, i te polskie, i te angielskie. Dziękuję w imieniu mojej rodziny. Thank you on behalf of my family. Jest pod respiratorem. He is on life support. Idźmy coś zjeść. Let's grab a bite to eat. To dla mnie szok. This comes as a shock to me. Gdzie wzrokiem sięgnąć? As far as the eye could see. Czy odzyskał przytomność? Has he regained consciousness? Wypadek nie spowodował trwałego uszkodzenia. The accident didn't do permanent damage. Na pierwszy rzut oka. At first glance. Niejaki pan Robinson tu jest. A Mr. Robinson is here. Może to odświeży ci pamięć. Perhaps this will jog your memory. Były dwie próby zabójstwa króla. There have been two attempts on the king's life. Wcinaj. Dig in. Nie umiem śpiewać czysto. I can't carry a tune. Wyspałaś się? Did you get a good night's sleep? Tak w ogóle to co to jest? What is it in the first place? Mam kilka spraw do załatwienia. I have a few errands to run. Proszę wstać. Please rise. Czy czymś się martwisz? Is something bothering you? Mam u ciebie dług wdzięczności. I owe you a debt of gratitude. Proszę się rozejść. Please disperse. Ćwiczenie trzecie. Przetłumacz na angielski. Po usłyszeniu polskiego znaczenia, tym razem nie powtarzaj po mnie, tylko spróbuj od razu przetłumaczyć je na angielski. Oczywiście powiedz to na głos, wtedy lepiej zapamiętasz niż tylko jeśli powiesz to sobie w myślach. Po pauzie usłyszysz poprawną wersję angielską i potem też będziesz mieć czas, by ją powtórzyć. Usłyszysz te same wyrażenia, co w ćwiczeniu drugim. Dziękuję w imieniu mojej rodziny. Thank you on behalf of my family. Jest pod respiratorem. He is on life support. Idźmy coś zjeść. Let's grab a bite to eat. To dla mnie szok. This comes as a shock to me. Gdzie wzrokiem sięgnąć? As far as the eye could see. Czy odzyskał przytomność? Has he regained consciousness? Wypadek nie spowodował trwałego uszkodzenia. The accident didn't do permanent damage. Na pierwszy rzut oka. At first glance. Niejaki pan Robinson tu jest. A Mr. Robinson is here. Może to odświeży ci pamięć. Perhaps this will jog your memory. Były dwie próby zabójstwa króla. There have been two attempts on the king's life. Wcinaj. Dig in. Nie umiem śpiewać czysto. I can't carry a tune. Wyspałaś się? Did you get a good night's sleep? Tak w ogóle to co to jest? What is it in the first place? Mam kilka spraw do załatwienia. I have a few errands to run. Proszę wstać. Please rise. Czy czymś się martwisz? Is something bothering you? Mam u ciebie dług wdzięczności. I owe you a debt of gratitude. Proszę się rozejść. Please disperse. I to już wszystko na dziś. Mam nadzieję, że fajnie było wam przypomnieć sobie ten film z lat 80., który jednak często pojawia się w telewizji, może nawet teraz, jak surykatki, które podobno są w każdej chwili na którymś kanale telewizyjnym. Może później obejrzycie sobie i kolejne części, a może czekacie na tę czwartą, która ma powstać za jakiś czas. W każdym razie mam nadzieję, że dobrze się bawiliście i nawet czegoś fajnego albo ciekawego się dowiedzieliście. W każdym filmie zawsze można znaleźć choć jedną czy dwie rzeczy, która może nam się kiedyś tam przydać. Także dziękuję wam za dzisiaj i zapraszam na chwilę relaksu. Do następnego razu.